Rozmowy nie tylko polityczne. Zawsze w czwartek, zawsze o pierwszej. Zaprasza Małgorzata Błaszczuk. Rozmowy nie tylko polityczne i te najbardziej ulubione przeze mnie, bo właśnie nie o polityce, która dzieli, ale o tym, co łączy. A najlepszym dowodem na to dzisiejsi goście w studiu, bo proszę Państwa, zanim przedstawię, to przypomnę, że 5 grudnia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. I my możemy w tym momencie powiedzieć, a dobra, nie słucham dalej. Ale zostańcie Państwo z nami, dlatego że to o niezwykłym, bo polonijnym wolontariacie. W studiu są dwie szefowe, dwóch dużych organizacji, które właściwie całe swoje istnienie opierają na wolontariacie. Jest z nami dyrektorka Daru Serca, pani Ewa Lechowicz. Dzień dobry, witam Ewa.
Dzień dobry, witam.
I jest z nami Kasia Romanowska, prezes fundacji You Can Be My Angel.
Anielsko, witam.
Na łączach mamy niekwestionowaną królową polonijnego wolontariatu, Anię Eismont. Aniu, dzień dobry.
Okej, dzień dobry, witam dobrze ludzi.
Może zaczniemy od słownika, bo to zawsze dobrze tak zacząć słownikowo, teoretycznie. Co to znaczy wolontariat? Słowo pochodzi, proszę Państwa, od łacińskiego voluntarius i tłumaczone jest jako dobrowolny. Wobec tego wolontariat to dobrowolna, bezpłatna, świadoma praca na rzecz innych osób lub całego społeczeństwa, wykraczająca poza związki rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie. I dalej jest długo, długo, długo różnej teorii. Ania, skąd się wziął pomysł na twoją postawę życiową, na twój wolontariat polonijny? Bo ty byłaś prekursorką wyznaczającą trendy i tutaj dziewczyny nie mają wątpliwości w studiu i jesteś królową.
Dziękuję, dziękuję. Może to za dużo powiedziane. U mnie jest to królowa. U mnie jest to tak, jest wolontariat jest czymś bardzo naturalnym. Tak jak są osoby, które potrzebują pomocy, tak jest cudowne to, że spotkałam na swojej drodze, szczególnie tutaj w Stanach, bo ten mój wolontariat bardziej chyba zdecydowanie zapoczątkował się tutaj. Była to taka tendencja do pomagania. I tak jak są osoby, które potrzebują tej pomocy, tak uważam, że naturalnym jest to, że są osoby, które tą pomoc oferują innym.
No ale przede wszystkim, patrząc przez pryzmat Ameryki, to jest czas. To jest konieczność dojechania w określone miejsca. To jest konieczność poświęcenia często i najczęściej prywatnego czasu wyrwanego rodzinie, najbliższym, na rzecz innych. Ja nie zapomnę takiej sytuacji związanej z tobą, kiedy raptem pojawiłaś się na moim widnokręgu i sprzedawałaś bilety loteryjne. Ja nie wiedziałam, kto ty jesteś, ale ty przyszłaś na określoną imprezę, by pomóc. Nie znając mnie, nie znając nikogo, na kogo była ta impreza przeznaczona, ale ty byłaś tam, żeby jakąś swoją cegiełkę dołożyć. Ania, jak to się robi? Jak powiedzieć ludziom, że to warto?
Najważniejsze są chęci i wiara w to, że możemy zmienić, że możemy dać nadzieję innym. Po prostu wiara w to i chęci. Ten czas zawsze możemy wykrzesać. Przede wszystkim jest potrzeba w nas samych czynienia dobra. I ten czas się zawsze znajdzie. Naprawdę, uwierzcie mi.
Ania, a co ty wynosisz? Poczekaj, powiedz mi, co ty wynosisz ze swojego wolontariatu?
Satysfakcję. To przede wszystkim daje satysfakcję, ale najbardziej szczerze siłę do życia. Ja nie ukrywam, moje życie nie należy do łatwiejszych i naprawdę zwariowałabym, gdyby nie wolontariat. Naprawdę wolontariat daje mi siłę do życia i dystans i pozwala się zdystansować do wielu rzeczy, do problemów, które tak naprawdę nie są problemami. Pozwala mi to, że mogę się cieszyć z tak zwykłych, najzwyklejszych rzeczy. Nieraz ludzie zadają mi pytanie, czy nie jestem zmęczona cieszyć się z byle czego. Nie, ja naprawdę wolę, widząc, jak się jest tak blisko osób, które potrzebują tej pomocy, to naprawdę można codziennie się cieszyć z tych zwykłych, z tych najmniejszych rzeczy i z najdrobniejszych naszych osiągnięć. A poza tym jeszcze jest ten drugi rodzaj wolontariatu, który też uwielbiam, że tak powiem, nie charytatywne, a kulturalne, co daje mi dużo, naprawdę frajdą być blisko ludzi z pasją, którzy tworzą że naprawdę też nie mają tego czasu. Uwierzcie, nikt nie ma, naprawdę mało kto ma czas, ale jeżeli się chce, jeżeli pasja jest potrzeba i jest to zrozumienie drugiego człowieka, to naprawdę się ten czas zawsze znajdzie. Doba ma 24 godziny, także naprawdę można. Można.
Czyli 21 można oddać jako wolontariusz, prawda?
Tak, i się da. I to jest piękne, że dzięki wolontariatom ja spotykam ludzi, którzy mówią, że się da. Nie, którzy stoją z boku i do tego jeszcze komentują. O, także fajnie jest, bo w wolontariacie nikt nikomu nie przeszkadza, wszyscy czynią dobre rzeczy, twórcze, bo mówię, są dwa rodzaje wolontariatu. I dzięki wam wszystkim, którzy, tak jak właśnie Kasia czy Ewa, są organizacje i dzięki temu ja mówię, nie tworzę rzeczy od A do Z, ale cieszę się, że mogę się dołączyć i być i chociaż tą malutką cząstkę z siebie wnieść.
A ja przypomnę, że w studiu jest Ewa Lechowicz z Daru Serca, Kasia Romanowska z Fundacji You Can
Dokładnie
Be My Angel. Dziewczyny, czy wy jakoś klonujecie, a nie wy jakoś sobie ją przekazujecie z imprezy na imprezę? Jak wy to technicznie rozwiązujecie z tą Anią?
Jeżeli chodzi o Anię, nie da się sklonować. Ania ma tak ogromne skrzydła. Ania zaraża entuzjazmem, siłą i w momencie, kiedy przychodzi taki dzień, że już się wydaje, że już się nie da i wystarczy spojrzeć na Anię, no i wtedy te nasze skrzydła też rosną. Także Aniu, wielkie, wielkie dzięki za pasję, za siłę, za to, że jesteś, no i przede wszystkim za anielską dobroć.
Dziękuję. Dziękuję. Zanim cokolwiek Ewa powie, pani Ewo, ja mam zaległości, jeśli chodzi, ja mówię, chciałabym, żeby ta doba miała nie 24 godziny, ale 48 godzin i mam nadzieję, że w przyszłości będę mogła więcej czasu poświęcić też dla Daru Serca.
Ania, uważaj, bo to jest deklaracja, słyszy ją całe Chicago i okolice jeszcze, także będziemy cię rozliczać.
I wszystko wężykiem zanotowane.
Tak jest.
Jest mi źle z tym, że ostatnio mało czasu znalazłam, ale czasami tak bywa, co troszeczkę ostatnio mnie moje własne życie przygniotło, ale to już mam ze sobą, mam nadzieję i będę jakoś tu...
Nadrabiaj. 2023 przed nami.
Ja może pociągnę temat i pytania do Ani, a skąd się bierze ten wolontariat? Więc myślę, że z taką rzeczą się człowiek po prostu rodzi. Tak jak rodzicie się wy z pasją do dziennikarstwa, ktoś do malowania obrazów, ktoś tam, nie wiem, do bycia szewcem, obojętne, to my, wolontariusze, rodzimy się z potrzebą pomagania innym, dawania nadziei innym, i daje to nam, no chyba nam, ja zawsze mówię, że największą satysfakcję to mamy my, wolontariusze, ponieważ mamy tak zwane czyste sumienie i to, co mężczyźni nieraz mówią, że może spojrzeć rano, jak się goli w lustro, to my się nie golimy, ale jak się czeszemy, to też możemy spokojnie spojrzeć w lustro i cieszyć się tym, co żeśmy zrobili wcześniej. Trudno nie pomagać, no tak jak ja w fundacji, jeżeli widzimy te biedne matki z tymi chorymi dziećmi, które przyjeżdżają po życie. Bardzo często po życie, nie tylko po naprawę, ale bardzo często po życie. I jeżeli widzimy... Teraz niedawno widziałam dziecko chore na serce, gdzie mama mówi, że to dziecko jest głodne, bo po tej operacji nie może dostać jeść. I to jest chłopczyk, który ma 3 latka, i jak widzi pielęgniarkę z tym wacikiem z wodą, to aż się trzęsie, bo jest po prostu głodny. A głód to jest straszny ból. Ale muszą to przetrwać. I wyobraźmy sobie tą biedną matkę, która na to patrzy. I my, wolontariusze, też to widzimy. Na co dzień to widzimy. Nie umiem sobie wyobrazić, bo ja jestem wolontariuszem od chyba 12 roku życia. Babcia mnie zaraziła tą pracą. Kiedyś w Polsce się interesowałam, pomagałam w domu dziecka. Przyjechałam tu w Ameryce i też przechodziłam różne koleje i dotrafiłam na Dar Serca, zupełnie niechcący. No i mnie to porwało. No trudno inaczej. Pamiętam moje pierwsze spotkanie z tymi dzieciakami, kiedy był jakiś dom dziecka, chyba w White Eagle, i później ja miałam w samochodzie, nie wiem, 6 dzieci, 6 wózków, jakieś chodziki, garnki, talerze, obrazy, po sufit. I ta dzieciarnia mówi, panie Ewo, czy możemy pojechać nad wodę, nad jezioro? Bo nie były, bo nie miał kto ich tam wcześniej zawieźć. Ja mówię, to jedziemy. I wyobraźmy sobie teraz wyciąganie tego wszystkiego z samochodu. I jak później patrzyłam, jak one jeżdżą tam, bo mamy nie miały, one się mnie słuchały, jakby cieszyły się, że ja im na to pozwalam.
Czyli wolontariusz jako szef jeszcze.
Tak, tak. I jak one jeździły zupełnie niebezpiecznie i te mamy tam drżały trochę, ale jak się widzi tyle błysku w oczach u tych dzieci, to na drugi
to
dzień...
To jest ta pensja, prawda?
Tak. To jest ta zapłata za to i nie potrzebujemy niczego więcej. Ja pracuję w fundacji ponad 30 lat i jest chyba bez tego trudno by było inaczej żyć.
No właśnie, pytanie Kasiu do ciebie. Fundacja You Can Be My Angel od początku chyba wolontariuszami stoi.
Absolutnie tak. Anioły to jest nasz, że tak powiem, trzon. To są nasze fundamenty i to jest nasze serce. Ja patrzyłam, bo teraz nasze Mikołajki były raptem kilka dni temu, patrzyłam na te dzieciaki, które już nie są dzieciakami, te dzieciaki, które wyrosły u nas w ciągu tych 10 lat i które były takie naprawdę małe, 5, 6, 7-latki przychodziły z mamami i gdzieś tam w kąciku się bawiły, a teraz kręcą balony, teraz podają jedzenie, teraz są takimi już normalnie dużymi wolontariuszami. No to będę mój starszy syn...
To są rozmowy nie tylko polityczne.
Notabene mój starszy syn pierwszy raz był rzeczywiście 100% wolontariuszem na tej imprezie. Był bardzo, bardzo przejęty. I to jest fantastyczne, że u nas w wolontariacie są 3 pokolenia. Są dzieciaki, są mamy i są babcie. Wszyscy przychodzą wspólnie i wspólnie chcą pomagać. Mówią, że to jest takie zaraźliwe dobro. Także u nas bez wolontariuszy, bez aniołów nic by się nie zadziało.
Powiedzcie dziewczyny, i to pytanie też Aniu do ciebie, tak. Czy wy obserwujecie, bo to wszystko tak bardzo ładnie brzmi, prawda? Pokolenia wyrastają, tu dzieci, tu mamy, tu babcie, ale prawda też jest taka, przynajmniej z mojego oglądu takiego dziennikarskiego, że jednak ta ekipa wolontariuszy, no poza Anią, która już powiedzieliśmy, jest
nie do zdarcia,
jak skała, to jednak wolontariusze się w moim przekonaniu zmieniają. Te twarze pojawiają się nowe, czasami jest przebłysk kogoś, kto był, kto powrócił, ale jest pewna rotacja wśród wolontariuszy. Czy to dobrze, czy to źle?
Mnie się wydaje, że ludzie, którzy zaczęli pracę jako wolontariusze u nas w fundacji, są z nami cały czas i są, generalnie to się nie zmienia. Nowi dochodzą, ich dzieci dochodzą, rodziny dochodzą. A ja zaczęłam pierwsza, po kilku latach dotarł mój mąż, bo wyszłam za mąż i też jest wolontariuszem.
Niechby spróbował nie być.
Niechby spróbował, to jest prawda.
U nas ja mam takie wrażenie, że wolontariusze dzielą się na tak jakby dwie grupy. Są wolontariusze, którzy pojawiają się rzadziej podczas dużych imprez i wtedy potrzebujemy 80 wolontariuszy albo i więcej na naszych wiankach, na naszych mikołajkach, czy też na radiotonie. I są też wolontariusze, którzy są częściej. I to są wolontariusze, którzy z puszkami uśmiechają się do państwa i proszą o te datki podczas polskich imprez, czy też koncertów, czy w różnych innych miejscach. Ale tych wolontariuszy mamy właściwie taki jakby taką grupę stałą. Owszem, pojawiają się czasami nowe osoby. Czasami wolontariuszka się zakochuje i pojawia się jej partner, właśnie tak jak Ewa powiedziała, czy też ktoś z rodziny, czy też ktoś znajomy, bo to na tym polega, że koleżanki przyprowadzają swoich znajomych, bądź też znajome. Ktoś, kto słyszał, kto się przygląda. Mieliśmy sytuację, gdzie dostaliśmy telefon i pani powiedziała, że jej dziecko zmarło w Polsce właśnie na raka, na neuroblastomę. I ona całe życie czekała na taką fundację, która będzie pomagała dzieciom właśnie chorym na raka. I Dorotka długi, długi czas była z nami, niestety przeprowadziła się na Florydę.
Ale pracowała jako wolontariusz
jak najbardziej. Więc tutaj różne są też koleje losu, ludzie się przeprowadzają.
Jednym słowem twierdzicie, że ten trzon jest.
Jak najbardziej.
Pozostaje. Ania, a ty ile osób zaraziłaś?
Ja może powiem tak. Przez to, że sama jestem wolontariuszką, to tak naturalnie obracam się wśród ludzi, którzy czują, dla których też jest to sposób na bycie, więc ja ciągle widzę wolontariuszy, ciągle mam z nimi do czynienia i to tak się po prostu dzieje.
Ale Ania, też przyprowadziłaś, przepraszam, że cię wtrącę, przyprowadziłaś do aniołów kilkoro wolontariuszy, między innymi naszą ukochaną Mariolkę, która jest jednym z filarów fundacji, więc tutaj jak najbardziej duży ukłon Ania zaraża wolontariatem.
I to jest piękne zarażanie.
Tak, między innymi chcę też powiedzieć, że na przykład kiedyś prowadziłam swój biznes i miałam pracowników, wszyscy byli wolontariuszami.
Niechby odmówili szefowej. No skąd? To nie jest dobry przykład. Daj spokój. Słuchajcie, podajcie mi trzy cechy dobrego wolontariusza. Ewa.
Który, to musi być osoba, która lubi pomagać, lubi cieszyć się. Wolontariat to jest pasja. I nie będę określała teraz trzema cechami, czy dziesięcioma. To musi być pasja. Musisz się cieszyć z tego.
Dobra, czyli pasja, radość z pomagania. I co jeszcze?
Nie wiem. Życie, wszystko. Ja nie umiem tego określić. Po prostu cieszę się z tego, że mogę pomagać.
I w tym jest wszystko właściwie.
I w tym jest wszystko. I cieszę się, że inni z tego potrafią skorzystać i że wszyscy razem mamy dużo radości.
Kasia?
Ja myślę, że przede wszystkim wolontariusz musi być osobą o ogromnym sercu. Musi być bardzo, ale to bardzo wrażliwa, więc empatyczny. No i fajnie też, jeżeli jest uśmiechnięty i pracowity.
Ania?
Zdecydowanie empatia, determinacja, ciekawość świata, bo też przy tym jest otwartość na ludzi i umiejętność pracy w zespole. To
myślę, że jest świetna cecha. Wiecie, co ja bym do tego dodała? Odpowiedzialność. Bo z własnej perspektywy organizowania iluś tam imprez, wiem, że bardzo ważne jest to, że jeśli ktoś się deklaruje, będę, pomogę i nie przyjdzie, to dla mnie nie jest to wartościowy wolontariusz.
Czyli musi być rzetelny.
Musi być rzetelny, musi być odpowiedzialny. Ja rozumiem, że taka Polonia jest.
Absolutnie. My staramy się, że jeżeli, bo każdemu coś się może zdarzyć, jeżeli jakiemuś aniołkowi coś niestety w ostatniej chwili wypadnie, to szukamy między sobą kogoś na zastępstwo, żeby tej pary skrzydeł po prostu nie zabrakło.
Ewa?
Zgubiłam się, bo patrzyłam na zegarek.
Chcę powiedzieć, że Polonia
chcę powiedzieć, że Polonia, gdyby nie Polonia, gdyby nie wolontariusze, to żadna organizacja polonijna by nie egzystowała. A mamy tych organizacji pełno i one się mnożą i każda jedna jest bardzo potrzebna.
Poczekaj, ale nie każda organizacja wolontariuszami stoi, a wasze stoją.
Ja myślę, że każda organizacja ma choćby paru...
Proszę cię, choćby wolontariat u wędkarzy.
Ja zawsze powtarzam, że jedna czy dwie osoby nic nie zdziałają, tak? Bo moglibyśmy stanąć w jednym miejscu z jedną puszką, poprosić, ale no to by było jednorazowe, tak? A przy tak ogromnej liczbie osób chętnych do pomagania możemy sprawiać takie naprawdę duże cuda.
A najważniejsze jest to, proszę państwa, że ta liczba osób, które potrzebują tej pomocy, tego wsparcia, to jest bez dna tak naprawdę. Nie chcę mówić studnia, ale to jest długa lista osób, które chciałyby mieć wsparcie, które chciałyby dostać pomoc, które chciałyby się dostać pod skrzydła Daru Serca czy You Can Be My Angel. I to, co jest piękne w tym, co dziś mówimy, Aniu, nie zapominamy o tobie i o twojej deklaracji, jeśli chodzi o
serce. Dziękujemy.
To również to, że wolontariat łączy, bo jedna organizacja i druga organizacja grają do tej samej bramki.
Ale my się przyjaźnimy. My się przyjaźnimy pomiędzy zarządem czy wolontariatem. My się przyjaźnimy. Wzajemnie się spotykamy, zapraszamy się na różne imprezy. Po prostu dobrze się czujemy w swoim gronie. Bo wszyscy mamy tą samą pasję i to samo lubienie.
Mów, Ania, twoje 30 sekund. Ania Eismont.
Ja właśnie mówiłam o tym motywowaniu się, naprawdę. Także ja zawsze głośno powtarzam, że lubię uczyć się od innych i między innymi wolontariusze są tą częścią mojego życia, bo mówię, ja się po prostu doskonalę dzięki temu, że jestem wśród takich ludzi, którzy czynią takie dobro, jak pani obecne w studio, to dzięki wszystkim filmem staje się lepsza, naprawdę. Ja wam, dziewczyny, dziękuję, że mogę się realizować dzięki waszym pomysłom na to pomaganie.
Dobra, to teraz jeszcze praktyczne informacje na sam koniec. Zakładamy, że dzisiejsza rozmowa zainspirowała kogoś, kto już od dawna myślał, że no dobra, może powinienem pomóc. Co powinien zrobić? Gdzie się powinien
zadzwonić? Zadzwonić, po prostu zadzwonić do fundacji, zadzwonić i powiedzieć, że ja tak zaczęłam. Słyszałam w radio, że potrzebujemy osoby z samochodem i z wolnym czasem. Zadzwoniłam i się okazało, że się przydałam.
Że dzisiaj jesteś
zdrowa. I że dzisiaj jestem tak i że 30 parę lat zeszło mi na wolontariacie, więc każdy znajdzie w fundacji swoje miejsce. Każdy.
Każde ręce potrzebne.
Każde ręce potrzebne. Jeden może tłumaczyć, drugi właśnie zbierać puszki, trzeci pojedzie do szpitala, do dziecka i odwiedzi. W końcu fundacja przez te lata przyjęła ponad 1000 dzieci. To jest grom. I cała kolejka tych dzieci czekających, żeby przyjechać i żeby poprawić sobie zdrowie i ponowne życie.
Kasia, jak do was można dotrzeć?
Ja uważam, że
potrzebujecie kogoś nowego?
My zawsze potrzebujemy kogoś nowego. Ja uważam, że jeżeli ktoś chce pomagać, to zawsze znajdzie drogę. Można nas znaleźć i na Facebooku, i na Instagramie, i na stronie internetowej, i telefonicznie. Czy też po prostu zapytać kogoś znajomego. Każdy gdzieś tam poprowadzi do aniołów. Każda ręka jest potrzebna. Są osoby, które nie wiedziały, że mają talent muzyczny, czy też plastyczny. Okazało się, że pięknie malują buzię, czy kręcą balony. Także talenty też odkrywamy u nas. Jeżeli ktoś myśli, że jeszcze nie wie, co mógłby zrobić, proszę mi wierzyć, znajdziemy, pomożemy, odkopiemy i będziecie się czuli u nas, jak w rodzinie.
Proszę państwa, a obiecuję, że skrzydła wyrastają nie tylko tym wolontariuszom, którzy pracują dla You Can Be My Angel, ale wszystkim wolontariuszom. Naszymi gośćmi byli na połączeniu telefonicznym Ania Eismont, nasza królowa wolontariuszka. Dziękujemy, Aniu, za połączenie. Ewa Lechowicz, dyrektorka Daru Serca, wolontariuszka Upra Źródła i Kasia Romanowska, prezes fundacji You Can Be My Angel z wielkimi skrzydłami dzisiaj w płaszczu. Dziękuję bardzo za wizytę w studiu i tak, dziewczyny, trzymajcie w nowym roku.
Dziękuję pięknie.
Wesołych świąt przy okazji życzymy, bo pewnie nie będzie już takiej drugiej okazji dla wszystkich wolontariuszy.
A ja ściskam anielsko tych wszystkich, którzy słuchają, którzy jeszcze nie wiedzą, jak pomagać, ale zaczną.
Dziękuję bardzo. Rozmowy nie tylko polityczne. Zawsze w czwartek, zawsze o pierwszej. Zapraszam, Małgorzata Błaszczuk. A w tej części programu zapraszam państwa wprost do Hollywood. Zmieniamy temat. Naszym gościem będzie Jakub Dulak, 25-latek, który z Chicago, wcześniej z Polski, wybrał się w podróż za swoimi marzeniami do Los Angeles, próbując przebić się przez ten twardy, pełen układów rynek i zrealizować swoje marzenia. Posłuchajcie państwo, jak wygląda ta droga. Naszym gościem jest Jakub Dulak. Panie Jakubie, no to co pan robi w tym Los Angeles? Wyjechał pan z Chicago po to, żeby przebić się tam przez te wszystkie układy, układziki i zaświecić polskim nazwiskiem w Hollywood.
Właśnie, więc tak, ja tu wyjechałam w sumie tak, trochę wiedziałam, co chciałam zrobić, ale trochę nie. Ja już w Chicago się trochę obijałam o te różne projekty, jakie tam się filmują. Tam trochę castingu zrobiłem, trochę na NASA tak pracowałem, ale naprawdę zawsze chciałem się przebić jako pisarz. Więc myślałam, okej, muszę się kiedyś wydobyć właśnie do Los Angeles, no bo siedziba pisarzów to jest właśnie tam. Więc około półtora roku temu chyba 1 sierpnia się w sumie wprowadziłem tutaj właśnie do Los Angeles i od razu miałem oryginalnie właśnie pracę na setach filmowych, że tam byłem asystentem i w styczniu od tego roku dostałem pracę w agencji, czyli to jest taka siedziba, gdzie zajmujemy się różnymi aktorami, my znajdujemy dla nich audycje, przesłuchania, jak oni nam przysyłają swoje wideo właśnie z tych przesłuchań, to my się tym zajmujemy, my to dalej przesyłamy do castingu, z castingiem prowadzimy rozmowy i generalnie wszystko to, co jest takie behind the scenes tego, jak aktor znajduje swoją pracę, my się tym zajmujemy.
No właśnie, to co jest za kulisami, to zawsze najbardziej interesujące, bo wielu rodziców wyobraża sobie swoje dzieci już ze statuetką Oscara, ale zanim do tego dojdzie, to przecież jest właśnie cała ta praca agencyjna, później docieranie do odpowiednich adresatów. Nie wiem, pan trochę zdradzi te kulisy, o których pan tu wspomniał.
A więc... W tym, jeśli chodzi o szukanie właśnie nowych klientów, czyli jeśli ktoś szuka agenta, no to to jest taki cały swój własny sposób tego robienia. Więc u nas jest tak, że my mamy na naszej stronie specyficzny mail, gdzie można wysyłać właśnie takie e-maile, że o, szukam agenta, tutaj jest trochę o mnie, mój resume. I szczerze, ja w tym zbyt bardzo nie pracuję, ja już pracuję z tymi, którzy są pod kontraktem z nami, ale tam właśnie w Chicago, gdzie jest nasza główna siedziba, gdzie znajdują wiele właśnie takich ludzi, to nasza prezydentka i jej asystentka przechodzą przez tych różnych nowych, możliwych aktorów i no i patrzą, kto tu najlepiej może nam odpowiadać, kto coś specjalnego o sobie ma, że może akurat ma tą szansę się wybić, bo jak pani wspomniała, jest tyle aktorów na świecie, którzy chcieliby tą jedną szansę i to jest... Świetni aktorzy mają bardzo trudny czas, żeby znaleźć pracę, więc taki nowy, który tylko zaczyna, no to jeszcze więcej trzeba poszukać, trzeba przesłuchać i trzeba zdecydować, czy to jest ktoś, który jest warty czasu. Ta pozycja, gdzie ja pracuję, to ja już jestem na tym trzecim kroku. Jak już zdecydowaliśmy, że chcemy z tym aktorem pracować dalej, chcemy im oferować reprezentację i to już jest wtedy nasz klient. I tam podpisują z nami kontrakt na parę miesięcy, na rok, na jakkolwiek długo, to już...
Żebyście znaleźli im takiemu aktorowi dokładnie pracę, tak?
Dokładnie.
No właśnie. I co wtedy taki aktor musi zrobić, żeby doszło do podpisania kontraktu z waszą firmą? Czy w ogóle jakąkolwiek agencją hollywoodzką?
To jest to, że my zawsze jesteśmy najbardziej zainteresowani tymi ludźmi, którzy się ciągle uczą czegoś nowego, ciągle pracą, patrzą jak tylko mogą się rozwinąć na najlepszego aktora, jaki mogą być. Najgorsze, co ktoś by mógł zrobić, jest, że okej, poszedłem do szkoły, zrobiłem ten jeden mały teatr, jestem super, jestem rewelacyjny, jestem gotowy na następny poziom. No nie tak prosto. Zawsze chcemy kogoś, który dalej pracuje, dalej się rozwija, dalej, może już jesteś aktorem 10 lat, może 20, ale dalej bierzesz te różne klasy, które są oferowane. Dalej próbujesz pracować nad sobą, żeby się czegoś nowego uczyć. To jest ktoś, kto nam bardzo odpowiada i kto ogólnie agencją, myślę, by bardzo odpowiadał, bo to jest ktoś, że nawet jeśli powiedzmy nie jesteś na tym etapie, gdzie możesz być następnym Chris Prattem, to i tak jesteś kimś, że wiemy, że dalej będziesz się starał i uczył i szukać tego swojego następnego poziomu. I to jest najważniejsze. Ktoś, kto zawsze będzie chciał ciągnąć do góry.
Proszę powiedzieć, czy to wy próbujecie znaleźć takiemu aktorowi pracę, czy do was przychodzi kierownik produkcji, czy ktoś, kto zajmuje się castingiem, właściwie mówi, potrzebuje dramatycznego, komediowego i tam jakiegoś statysty?
Powiedzmy, że jest i tak, i tak. Moi szefowie, ci główni agenci, oni przez lata i lata już zbudowali bardzo mocne, dobre relacje właśnie z różnymi ludźmi w świecie filmowym, generalnie z ludźmi w świecie castingu i to oni prowadzą te rozmowy, że okej, taki nowy projekt wychodzi i szukamy aktorów, którzy tutaj jest rola, szukamy najbardziej właśnie, jak pani mówiła, że to jest ktoś, kto musi być bardzo śmieszny, czy musi być bardzo dobry z dramatycznym materiałem. I wtedy my prowadzimy te rozmowy, że okej, my mamy takiego aktora do zaoferowania, czy takiego aktora do zaoferowania. Casting wtedy mówi, że okej, jesteśmy zainteresowani w tym, czy z nią i czy możemy zobaczyć, co oni mogą dalej zrobić. Więc wtedy właśnie
i
przechodzi...
wy macie wtedy wideo i oni przeglądają, tak, te materiały
tak,
wideo.
Tak, więc oni nam wtedy przesyłają właśnie te materiały z tego filmu. My to nazywamy sides i to jest właśnie ta krótka wersja jakiegoś wątku, że okej, ta jedna scena, proszę to przeczytać, pokazać nam, jakby ten aktor widział tą rolę, tą postać. I więc my to wysyłamy naszym aktorom, a oni to i w tym ja teraz się pokazuję w tym całym systemie. Ja właśnie wysyłam te appointmenty, te maile naszym aktorom, ja im wytłumaczę, okej, jest taka rola na tym projekcie, szukają właśnie, żeby był taki ton i wyślijcie mi to, oni mi to wysyłają. Czasami mają tydzień, czasami mają 12 godzin. To już naprawdę zależy od produkcji do produkcji. Najkrótsze, co widziałam, to chyba 5 godzin kiedyś ktoś miał.
Jakubie, dużo jest tego ruchu w tym interesie? Dużo jest zapotrzebowania na aktorów? Czy jest więcej aktorów niż zapotrzebowania?
Oba rzeczy są racją. Codziennie jest mnóstwo e-maili wysyła, mnóstwo audycji, ale jest mnóstwo aktorów. No nie, nieraz jest ktoś, który jest po prostu naprawdę rewelacyjnym i może bardzo łatwo wejść w różne role, a czasami jest ktoś, który mimo to, że jest bardzo mocnym aktorem, jest naprawdę dobry w jednej czy dwóch pozycjach. I dla takiego jest zawsze trochę trudniej, bo każdy widzi, że to jest ktoś świetny, ale chcemy poczekać, że może będzie coś lepszego dla niego za miesiąc, za dwa miesiące i wtedy wam zadzwonimy. I to jest taka niekończąca się walka.
Czy jest zapotrzebowanie na aktorów z akcentem?
Tak. I też warto powiedzieć, że jest bardzo dużo ludzi, którzy, może powiedzmy, że to jest standardowy Amerykanin i oni idą i się uczą tych akcentów, więc też jest zawsze walka od tych, którzy mają naturalny akcent kontra ci, którzy po prostu umieją bardzo łatwo zrobić. Na przykład my mamy jednego faceta pod naszym kontraktem, który on jest oryginalnie z Anglii, ale on ma super francuski akcent, może zrobić włoski i nawet ma świetny amerykański. Jeśli on używa swojego amerykańskiego akcentu, ja bym nie zgadł, że to nie Amerykanin. Więc...
A czy jest zapotrzebowanie na słowiański akcent?
Tak. I 100% jest. Nie jest aż taki popularny nieraz jak powiedzmy brytyjski, ale pokazują się różne role, czy to na słowiański, czy rosyjski jest też bardzo popularny. Są właśnie europejskie akcenty, które się pokazują, owszem. Ale jeśli można oferować więcej niż jeden akcent, to też bardzo pomaga, bo teraz jeszcze bardziej w tych naszych nowoczesnych czasach, jeśli przychodzi rola na kogoś, który ma być z jakiegoś kraju, to jest ważne, że dla castingu generalnie, że oni chcą kogoś, który jest autentycznie z tego kraju, jeśli się by tylko dało.
No to nie mogę nie zapytać o Polskę i o polskich aktorów. Macie w swojej bazie aktorów także Polaków?
Mamy. Oni są bardziej w naszej chicagowskiej siedzibie. Tam mamy największą ilość naszych aktorów. My mamy ogólnie około 500 klientów. To ja bym powiedział, że w Los Angeles i w Nowym Jorku mamy może po 50, a w Chicago mamy około 400. I w Chicago mamy paru polskich, tak.
Networking w Los Angeles to jest wszystko tak naprawdę, mhm. Bo cały przemysł filmowy opiera się na networkingu, chciałoby się powiedzieć na znajomościach, no bo tak pewnie trochę też jest. Jak sobie z tym wszystkim radzi Jakub Dulak?
Więc aż trochę śmiesznie z tym wszystkim, bo moje networkingi, moje znajomości, to się wszystko zaczęło w Chicago. A ja skończyłem szkołę 5 lat temu i zacząłem się po prostu tam kręcić w różnych projektach i pierwsza rzecz, co zrobiłem po studiach, to ja zafilmowałem taki mój zero-budżetowy odcinek, który napisałem z kolegą na studiach. To się nazywa pilot episode, czyli to jest ten taki pierwszy odcinek, który się kręci i wtedy wysyłasz to producentowi, no i to ma być, żeby ich sprzedać na twoim pomyśle. Myśmy może $20 całkiem użyli na to wszystko. Było kręcone w moim domu, w domu mojego kolegi i po prostu się wszystko zeszło. No i aktorzy za darmo nam pracowali. Nie popieram tego, nikt nie powinien za darmo pracować, ale ja bym pozycji, gdzie po prostu nie miałem. I jedna aktorka parę miesięcy później podała mój telefon takiemu reżyserowi, który mieszkał w... Gdzie to on mieszkał? W Frankfurt, Illinois. I on zaś znowu kręcił film za też bardzo niski budżet, około 40 tysięcy. Ale właśnie ona mówiła, że bardzo fajnie się ze mną pracowało i on mnie wziął jako, to się pozycja nazywała script supervisor, czyli to jest ten, który tam siedzi, jak się filmuje, sprawdza, że każda linia jest prawidłowo powiedziona, jeśli są jakieś tam zmiany, to od razu ja robię notatki na tym. No i to był taki mój, powiedzmy, pierwszy oficjalna praca w świecie filmowym. Przez jakiś czas nic nie było, zacząłem pracować w sklepie, no bo trzeba spłacać długi, a poznałem kogoś, który też już mówi mi, o, ja właśnie chyba około 100 tysięcy odłożyłem na film przez ostatnie 10 lat, nareszcie będę go robił i szukam pomocników. Okej, okay, ja bym chciał ci pomóc. A co możesz zrobić? A zrobiłem ten script supervisor, bardzo mnie interesuje casting. On mi dał szansę, żeby być właśnie reżyserem castingu, żeby po prostu całym castingiem się zająć. I z tego najwięcej znajomości mi wyszło, bo z tym już ja pracowałem z managerem całej produkcji, z executive producers, jaki tam byli, a ten producent, jakiego on znalazł, to był właśnie stąd w Los Angeles. I on wyleciał tam na ten projekt. I przez to też poznałem kogoś, który już tutaj był, już to robił full time. I tak jedno po drugim się zaczęło składać. A myślę ogólnie też, że jeden z największych błędów to jest, jak ktoś tutaj do Los Angeles wjeżdża prosto po studiach, nie zna nikogo, nic profesjonalnego nie zrobił, a najbardziej jak to jest ktoś z Chicago. Chicago jest bardzo dużo fajnych, bardzo ważnych, możliwych prac, na których właśnie można się pouczyć i można porobić te znajomości, bo tam jednak dużo ludzi z Los Angeles wylatuje.
No, Chicago jest znane z tego, że jest chyba też najkorzystniejsze cenowo do produkcji filmowej, więc wielu producentów sięga po Chicago ze względu na tą całą infrastrukturę, którą oferuje nasze miasto w produkcjach. Panie Jakubie, ale ta robota, którą pan teraz robi, to nie jest wcale docelowa praca. Pan ma wielkie marzenia, pan chce być scenarzystą. Czyli rozumiem, że to, co w tej chwili się dzieje w pana życiu, to jest etap. To jaki jest następny krok wobec tego?
Wiesz, to jest to takie największe pytanie, do której jest bardzo, bardzo trudno znaleźć odpowiedź. A fakt jest, że ja bardzo lubię tą pracę. Bardzo fajnie mi się tutaj pracuje, bardzo lubię pracować z tymi aktorami, którzy są pod naszym kontraktem. Bardzo lubię moich współpracowników, a mój szef tutaj jest wiceprezydentem całej firmy. Super gość, bardzo dobrze mi się z nim pracuje. Mogę tu parę lat spędzić i nie będę się czuć, jakby to był stracony czas. Dalej cały czas piszę. Zawsze mam jakiś projekt, na którym pracuję. Zawsze wysyłam do różnych festiwali i nawet w czasie COVID-u wysyłałem do takiego festiwalu, to się nazywa Austin Film Festival, jeden z większych tutaj w Stanach i no, nieźle mi poszło. Tam byłem chyba w najwyższych 20% jakoś tak. To jeszcze nie jest coś, na co producenci będą mówić, o, ale super, ale to jest wskazówka, że jednak się robi coś w dobrym kierunku. I to jest też, pokazuje ci, że ja niby poszedłem na studia właśnie na scenarzystwo i to był dopiero sam początek. Ja się cały czas uczę, jak można zrobić jeszcze lepiej, jak można zrobić jeszcze lepiej. Super by było kiedyś dojść do tego, zawsze będę pracował na tych moich projektach, zawsze będę miał najlepszą wersję dostępną, jeśli bym się kiedyś obił o kogoś, kto właśnie szuka jakiegoś nowego wątku na telewizję, ale tu w Hollywood jest tak trudno po prostu wiedzieć, co się dzieje wokół siebie, jak jest ten następny krok, że po prostu trzeba być gotowym. Najlepsze, co może być, to trzeba być gotowym, bo jeśli ta chwila przyjdzie, to trzeba skoczyć na nią od razu. Nigdy nie wiadomo, kiedy następna szansa będzie.
Dla jakich reżyserów pana agencja pracuje głównie?
A więc to zawsze się zmienia, ale mogę powiedzieć parę serialów, parę projektów, na którym już żeśmy mieli aktorów. Wcześniej w tym roku się skończył ten serial Better Call Saul. Bardzo świetny serial właśnie. Myśmy mieli sporo aktorów, którzy w nim byli. W samym ostatnim odcinku mieliśmy dwóch. Było super. W Chicago niedawno był kręcony serial, który się nazywał The Bear. Na nim też żeśmy mieli sporo klientów. To jest zawsze... My jesteśmy w uszach bardzo wielu reżyserów castingowych. Nigdy nie wiadomo, skąd przyjdzie następny projekt, ale zawsze jest coś interesującego. Top Gun najnowszy, jaki był. Mieliśmy właśnie tam klientkę.
Pan ma w dalszym ciągu przyjemność oglądania telewizji? Czy ma pan już takie skrzywienie zawodowe, że jak pan włącza telewizor i jakiś serial pan ogląda, to mówi, to nasz klient, to nie nasz klient, to nasz klient, a ten mógł być naszym klientem.
A dla mnie jest bardzo zabawne dalej oglądając telewizję. To jest jakby zadanie domowe, które się lubi robić. Bo trzeba wiedzieć, co się dzieje w tym świecie filmowym. A jeśli akurat się uda, że oglądasz serial, którego się bardzo lubi, jak ten Better Call Saul, i wtedy widzisz swojego klienta, gdzie wiesz, że miałeś swoją rolę w znalezieniu im tej pracy, no to miód na sercu. To już naprawdę nie ma lepszego uczucia.
To z życzeniami tego miodu na sercu dziękujemy raz jeszcze za rozmowę na antenie Polskiego Radia 1030 AM w Chicago. Pozdrawiamy z Chicago, Los Angeles. Jakub Dulak, dziękuję za wizytę na naszej antenie.
Nie ma sprawy, dziękuję.
No już państwo wiecie, gdzie ubiegać się o rolę, do kogo dzwonić. Także życzymy tych planów i ich realizacji w 2023. Nasz człowiek w Hollywood, Jakub Dulak. Proszę państwa, to były rozmowy nie tylko polityczne. Słyszymy się za tydzień w czwartek o godzinie 1:00. Małgorzata Błaszczuk, dziękuję za uwagę. Rozmowy nie tylko polityczne. Zawsze w czwartek, zawsze o 1:00. Zapraszam, Małgorzata Błaszczuk.